Pokój i dobro. To jest chyba 18 odcinek naszych rekolekcji z powięź święta i nieuchronnie zbliżamy się do końca naszych rozważań dotyczących sakramentu pokuty i pojednania. Zdaję sobie sprawę, że te rekolekcje w żaden sposób nie potrafią rozwiązać wszystkich pytań, wątpliwości, zagadnień dotyczących spowiedzi, ale taki chyba też był cel, żeby one podały to, co najważniejsze, takie rzeczy absolutnie podstawowe, a one z kolei będą wyjściem do tego, żeby zadawać pytania, żeby szukać odpowiedzi. I dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat zadośćuczynienia, a potem jeszcze poruszyć kilka takich spraw praktycznych i te już odcinki, które nam pozostały do końca, chyba dwa, oprócz tego, to już będą właśnie sprawy dotyczące takich rzeczy praktycznych z punktu widzenia mojego jako spowiednika, ale też mojego jako penitenta, czyli czego ja sam bym oczekiwał od spowiednika, kiedy ja do spowiedzi przystępuję. Jeśli chodzi o samo zadośćuczynienie, no to jasne jest, że grzech, który popełniamy, on po pierwsze wyrządza szkodę bliźniemu. Czy to będzie jakaś rzecz materialna, na przykład coś ukradnę, czy komuś dam w zęby i wybiję mu na przykład jedynkę, o czym już wspominałem, że mi się to zdarzyło, niestety. Albo może to być taka też i szkoda moralna, czyli kogoś obmówię na przykład i ta osoba straci dobre imię w czyichś oczach. Tak czy siak, niezależnie jaka jest to szkoda czy krzywda wyrządzona bliźniemu, trzeba ją naprawić w taki sposób, aby przywrócić ten poprzedni czy pierwotny stan. Czasem jest to oczywiście niemożliwe, bo pieniądze ukradzione już wydałem. Na przykład ciastko, które zwędziłem gdzieś ze stołu, pożarłem. No, trudno byłoby je zwrócić, tak w sensie, no nie mam na myśli takich, tylko zwrócić w sensie oddać. No bo już go nie ma, ono się już stało absolutnie czymś innym. Wtedy trzeba zadośćuczynić w inny sposób, ale adekwatny do grzechu, czyli na tyle, ile zgrzeszyłem, na tyle, ile wyrządziłem krzywdę, na tyle bez gadania muszę wypełnić dobro wobec tej osoby. Ale jest jeszcze jedna rzecz ważna, bo grzech nie tylko wyrządza krzywdę bliźniemu, nie tylko obraża Pana Boga, ale rani też i mnie. A więc ja sam jestem po grzechu zraniony i zadośćuczynienie dotyczy także uzdrawiania mnie jako grzesznika, a więc zadośćuczynienie, które muszę wypełnić, ono też pomaga mi samemu. I to zadośćuczynienie nazywamy także pokutą. Ono jest dane nam przez spowiednika i zwykle powinno być właśnie adekwatne do popełnionych czynów. Przede wszystkim jednak powinno nas przybliżyć do Pana Boga, bo to jest oprócz sprawiedliwości, oprócz wypełnienia krzywd dobrem, to jest też element zadośćuczynienia. I my czasami też chyba zapominamy, że zadośćuczynienie, ono, albo inaczej jeszcze mówiąc, że sakrament pokuty i pojednania, kiedy otrzymujemy rozgrzeszenie, to on rzeczywiście gładzi naszą winę, ale rozgrzeszenie nie gładzi czy nie zabiera wszystkich skutków grzechu. Te skutki, które nazywamy karą naszą, pozostają i tę karę wypełniamy właśnie przez pokutę, przez zadośćuczynienie. Jeszcze kilka słów więcej powiem o tym później, kiedy będę mówił o grzechu śmiertelnym, bo takie pytanie pojawiło się też w komentarzach na YouTubie, więc zaraz do tego sobie też dojdziemy. I jeszcze, jeśli chodzi o pokutę, to pokuta upodabnia nas też do Pana Jezusa. My się włączamy w Jego dzieło odkupienia, ponieważ Chrystus już odpokutował za wszystkie grzechy, już zmazał wszystkie grzechy. Natomiast nasza osobista pokuta, nasze zadośćuczynienie, ono jest włączeniem się w to dzieło Pana Jezusa. Mówi katechizm jasno, to powtarza z Soborem Trydenckim, że nigdy nasza pokuta, czy w ogóle jakikolwiek dobry czyn, nie jest nasz na tyle, żebyśmy mogli sądzić, że robimy go jakoś sami z siebie. Zawsze wszelkie dobro, jakie pełnimy, ono jest włączeniem się w dzieło Pana Jezusa i właśnie dlatego ma wartość w oczach Pana Boga. Nie jesteśmy w stanie wyprodukować sami z siebie czegoś, co Panu Bogu mogłoby się podobać. Najwyższą wartość w Jego oczach ma posłuszeństwo, czyli wypełnienie Jego woli. Mam taką osobę bardzo bliską, która czasami chciałem zrobić jakąś niespodziankę, tak zaskoczyć ją czymś miłym, no, w moich oczach miłym, ale raz próbowałem to zrobić i dostałem solidną burę. Ta osoba mówiła: nie lubię niespodzianek, proszę, żebyś zawsze mnie uprzedzał, jak robisz jakieś dzikie rzeczy po prostu, proszę, że ja muszę wcześniej to wiedzieć, że tam coś się szykuje, coś się zbliża. No, przyznam, że wytrąciło mi to z ręki wiele narzędzi interesujących, które chciałem zastosować w naszej znajomości, no ale dla dobra tejże znajomości, no, musiałem zrezygnować ze swoich różnych, zupełnie mi, dla mnie naturalnych takich działań. Na przykład przyjechanie gdzieś zaskoczenia nagłego, no i to można trochę odnieść do relacji z Panem Bogiem. Panu Bogu nie są potrzebne nasze takie niespodzianki, wyskoki. On chce przede wszystkim posłuszeństwa. Chcę, abyśmy szli za Nim, słuchali Jego głosu, bo inne rzeczy, które sami tam kombinujemy, wymyślamy, że to dla Pana Boga zrobię tamto, jeśli to nie jest z Nim uzgodnione, to jest niebezpieczeństwo, że będzie to realizowanie tylko mojej woli, że będę chciał tylko zaspokoić siebie, swoje pragnienia w gruncie rzeczy. A posłuszeństwo Panu Bogu eliminuje to niebezpieczeństwo pełnienia tylko własnej woli, bo możemy mieć dobre intencje, może nam się wydawać, że w ogóle świetne rzeczy robimy, a już wiele razy to powtarzam, jeśli mamy jeszcze poklask od ludzi, to tym bardziej nas to mobilizuje, żeby jakieś fantastyczne rzeczy pełnić, ale niekoniecznie muszą się one Panu Bogu podobać, bo jeśli nie są zgodne z Jego wolą, no to rozminą się tak naprawdę z dobrem, to my będziemy nazywali coś dobrem. Natomiast w istocie takie to wcale nie musi być. Czyli to posłuszeństwo Panu Bogu jest kluczowe, jest najważniejsze. A zatem wszystkie nasze działania, zarówno pokuta, jak i dobre czyny, one są włączone w to, co już Pan Jezus zrobił, jakby przygotował nam drogę. Czy tak jak mówi Pismo w jednym miejscu, że Pan Bóg przygotował dla nas już dobre czyny wcześniej, abyśmy je pełnili. My mamy je rozeznać i wypełnić, a niekoniecznie sobie sami wymyślać, bo tu jest niebezpieczeństwo, że będziemy robili to, co jest dla nas przyjemne, łatwiejsze, coś, co nas satysfakcjonuje, coś, że ja się mogę realizować i czuć się spełniony i przez to szczęśliwy. No, od tego jest do Pana Boga, może być od tego do Pana Boga daleko. No, tak by się miała sprawa z zadośćuczynieniem, tak pokrótce mówiąc. Teraz chciałbym jeszcze powiedzieć o grzechu śmiertelnym. Czym on jest? Bo takie pytanie się pojawiło. To już kilka razy rozważaliśmy w innych rekolekcjach, więc tak króciutko tylko powiem. Na koniec dam link do rekolekcji, świetnych rekolekcji, które nagraliśmy 3 lata temu. Prowadził ojciec Leszek Łuczkanin, którego katechezy czy odcinki są bardzo krótkie, bardzo zwięzłe, konkretne. I zwykle jest jakaś scenka, która świetnie ilustruje to, co on mówi, więc polecam te rekolekcje, ale link będzie później. Czyli grzech śmiertelny, on generalnie polega na popełnieniu czy przekroczeniu jednego z 10 przykazań. No, znamy te przykazania, więc wykroczenie świadome i dobrowolne przeciwko któremuś z nich będzie grzechem śmiertelnym. Oczywiście mają też tu znaczenie okoliczności, bo czym innym będzie, powiedzmy, jeśli powiem, no, grzech taki, ktoś ukradł 100 zł, czy to jest grzech śmiertelny? Może być, ale nie musi, zależy to od okoliczności, bo jeśli to jest grzech dobrowolny i świadomy, ale jest różnica, jeżeli te pieniądze na przykład ukradnie jakiemuś bogaczowi dziecko małe, które rodzina nie ma co jeść, ktoś tam umiera w domu na przykład z głodu i to dziecko w geście rozpaczy ukradnie te 100 zł, żeby kupić chleb do domu, no tam 100 by nie kradło, pewnie by chleb ukradło, no ale już taki abstrakcyjny przykład dajemy, że tą 100 dziecko kradnie jakiemuś człowiekowi, który tych 100 ma w kieszeni po prostu 500 przynajmniej, a z drugiej strony ktoś na przykład kradnie jakiejś staruszce 100 zł ostatniej, które miała schowane i on to robi dla zabawy, żeby sobie kupić, nie wiem, jakieś bzdury na przykład, albo że tą 100 wywali potem, tylko się cieszy, że babci ukradł te pieniądze. No to jest jednak różnica w podejściu, w intencji. Mimo że i to jest świadome i dobrowolne, no to waga grzechu jednak jest inna, więc to też musimy brać pod uwagę. Ale w każdym razie grzech śmiertelny będzie dotyczył materii poważnej, czyli jednego z grzechów, jednego z 10 przykazań. Już mi się kotuje w głowie troszeczkę, już to dym mi tu para leci. I właśnie już tego wszystkiego zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Właśnie, że Pismo Święte podaje nam, Nowy Testament oczywiście podaje nam kilka takich katalogów grzechów, tych poważnych. W liście do Galatów w 5 rozdziale, w liście pierwszym do Koryntian i w Księdze Apokalipsy w 22 rozdziale. Tutaj można przeczytać właśnie te fragmenciki i potem zerknąć w piśmie. To są rzeczy poważne. Tam Paweł mówi bez w ogóle, nie bierze jeńców wcale. To też jest interesujące, bo Paweł w liście do Galatów i w ogóle w innych listach przecież jest bardzo miłosierny, to znaczy podkreśla w sposób bardzo mocny miłosierną miłość Pana Jezusa, to darmowość Jego miłości, a jednocześnie jest bardzo surowy, jeśli chodzi o te poważne grzechy. To jest też no, charakterystyczne i ważne. Dobrze, teraz jeśli chodzi o grzechy powszednie, tam było też pytanie dotyczące. A, jeszcze może jedna sprawa. Jeśli chodzi o grzechy śmiertelne, to pamiętajmy, że to nie są tylko grzechy popełnione na zewnątrz, te, które widać. To są też grzechy popełnione myślą. Myśli też mogą być grzechami śmiertelnymi. Wystarczy przypomnieć sobie kazanie na górze Pana Jezusa, które mamy u świętego Mateusza. Tam Jezus też nie jest taki łagodniutki, że wszystko ujdzie, spoko, spoko, tam co robicie, w ogóle nie ma znaczenia, nie miłujmy się tego i już jest dobrze, nie? No, powoli, bo mówi jasno, że słyszeliście, że powiedziano i wymienia jedno z przykazań, a ja wam powiadam, więc Chrystus poprzeczkę podnosi. Dlaczego? Ponieważ daje tyle miłości, tyle miłosierdzia, tak głębokie doświadczenie Pana Boga przez to, że On się stał człowiekiem, Bóg się stał człowiekiem, w Jezusie, że wymagania się zwiększyły, bo łaska jest o wiele większa i dobra, które spłyną z poznania Jezusa, są niepomiernie większe. Czyli słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się dopuszcza cudzołóstwa, czyli no, grzechu poważnego. Też no, wystarczy sobie to przeczytać, tam Chrystus grzechy wymienia po kolei, więc to jest też grzeszenie myślą, czyli niezrobienie właściwie niczego w sensie zewnętrznego. Dobrze, to teraz jeśli chodzi o grzech powszedni i Eucharystię, jak to działa, w jaki sposób Eucharystia gładzi grzech powszedni? Katechizm mówi nam jasno, że jeśli nie mamy grzechu śmiertelnego, no to faktycznie Eucharystia gładzi grzechy powszednie, natomiast my powinniśmy je wyznać tak czy siak, z tego względu, że one się jakby w nas odkładają. Ja trochę o tym mówiłem, że grzechy powszednie, one oznaczają nieuporządkowane przywiązanie do rzeczy stworzonych. Czy to będą rzeczy materialne, czy to będą miejsca, czy to będą osoby, relacje. I grzechy powszednie mogą oznaczać właśnie niewłaściwe przywiązanie się do tych rzeczy czy osób. I powoli, powoli stawianie ich sobie przed Panem Bogiem. Będą powoli te rzeczy zasłaniały nam. I chodzi o to, że rzeczywiście Eucharystia gładzi te grzechy, natomiast spowiedź pozwala je rozeznać, rozpoznać niebezpieczeństwo i reagować. Czyli możemy przystępować do Komunii Świętej, jeśli nie mamy grzechu śmiertelnego, natomiast w rozwoju duchowym absolutnie jest niezbędne wyznawanie grzechów powszednich, a nawet bardziej, to jest właściwie jedno, rozeznawanie ich, czyli na rachunku sumienia odkrywanie tych grzechów. Bez tego no, nie ma żadnego rozwoju duchowego, nie ma po prostu szans na to. Jeszcze bardzo pięknie katechizm nas uczy, czy Kościół w ogóle już od wielu wieków, że Eucharystia, gładząc grzechy powszednie, jednocześnie chroni nas przed popełnieniem grzechów śmiertelnych. Dlatego, że Eucharystia wyostrza naszą miłość do Pana Boga, czy no, daje nam miłość do Niego, przez to, że my odkrywamy Jego miłość w tym, co robi. Bo Eucharystia jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania. Więc jeśli na serio uczestniczymy w Eucharystii, no to rozważamy to, co się działo na Golgocie. Jesteśmy myślą na Golgocie. Wtedy też nasza miłość wzrasta, no bo kiedy widzę, że Jezus zrobił dla mnie to, co zrobił, że ofiarował się za mnie. Kiedyś tam mówiłem, że Pan Jezus myślał o mnie, wymawiał moje imię, kiedy wisiał na krzyżu. No więc jeśli ja to rozważam i to odkrywam, no to chcę kochać Pana Jezusa, to chcę mu się odwdzięczyć miłością. I to właśnie sprawia, że chroni mnie ta miłość, relacja z nim od grzechów śmiertelnych, bo nie chcę ranić kogoś takiego, nie chcę niszczyć tej relacji z nim. To jest trochę tak, jakbym się zakochał w jakiejś pięknej kobiecie, fantastycznej, świetnej, w ogóle tam ekstra. No to nie chcę mi się już patrzeć nawet na inne babki specjalnie. No, moje serce jest nasycone pięknem tej, którą wybrałem. I dokładnie tak jest z miłością do Pana Boga. Jeśli kocham Go, to jest mi o wiele łatwiej omijać grzechy, czy omijać w ogóle okazję do grzechu. Nie chcę się zbliżać do samych okazji, bo wiem, czym to pachnie. Jestem słaby, więc być może upadnę. Nie chcę tego, nie chcę zranić Pana Jezusa. Więc już szerokim łukiem omijam same, powiedzmy, miejsca czy sytuacje, które mogą być powodem mojego grzechu, mogą do grzechu mnie doprowadzić. I jeszcze jedna na koniec, bo już odcinek jest długaśny. Jeszcze jedna ciekawostka, nie ciekawostka, to jest prawda, taka informacja ładna, że kapłan, który rozgrzesza, czyli spowiednik, szafarz sakramentu pokuty i pojednania, proszę nie zapominać, że on ten sakrament sprawując, modli się za grzesznika i pokutuje razem z nim. Takie stawianie, że ksiądz tam jest lepszy, nie lepszy, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ kapłan modli się za tych, których spowiada, za swoich penitentów. No raz, że samo sprawowanie sakramentu jest modlitwą, ale kapłan robi to też poza spowiedzią. No, kapłani modlą się za was, za tych, których spowiadają, i no też podejmują pokuty w intencji ludzi, którzy przychodzą do nich, czy to do spowiedzi, czy do rozmowy, czy prosząc o błogosławieństwo, czy prosząc o modlitwę, czy o egzorcyzm, w przypadku egzorcystów, kapłani pokutują też za penitentów. Pamiętam, że chyba ksiądz Konrad Krajewski, który był naszym wykładowcą liturgiki w seminarium, bardzo fantastyczna postać, dzisiaj oczywiście w Rzymie, już mieszka od dawna. Ale on mówił nam, że dobrą praktyką jest to, że kiedy to mówił do nas jako kleryków chyba na drugim roku, to jeszcze nam było daleko dosyć do święceń, ale mówi, że kiedyś będziecie udzielać rozgrzeszenia i nakładać pokuty na spowiadających się. I mówił, na wszelki wypadek sami też odprawiajcie te pokuty, bo może się zdarzyć, że ktoś zapomni o niej, nie dopełni zadośćuczynienia i wtedy też nie otrzyma pełnej łaski. Więc zróbcie to za niego, żeby ta łaska była mu dana, a Pan Bóg policzy to, waszą pokutę za tego człowieka. To były mocne słowa i bardzo piękne. To też kojarzy się nam z postacią Naama, który do proroka Elizeusza w Starym Testamencie wędruje, jest trędowaty. Prorok mu nakazuje 7 razy zanurzyć się w Jordanie, w rzece. Ten grymasi, że rzeki tam u niego w Syrii są lepsze, pachniejsze. No, że ładniej pachną, chciałem powiedzieć. No, że są pachniejsze rzeki. I mówi, nie zrobię tego, to jest jakaś bzdura. No, ale wreszcie go nakłaniają jego poddaniu. Mówią, no, ale przecież jakby ci coś trudnego kazał zrobić, to byś zrobił, a to jest proste. Zanurz się. I dopiero kiedy jakby to ten nakaz wypełnił, jakby zadośćuczynienie, można było powiedzieć w naszym kontekście, pokutę, otrzymał pełnię łaski, został uzdrowiony. Więc faktycznie zadośćuczynienie jest konieczne, jest potrzebne. Czasami traktujemy pokutę tak sobie błaho, nie? Tam 3 razy zdrowaś Mario, dostałem do odmówienia, a już nie pamiętam, czy odmówiłem. Ale zobacz, jak błahą rzecz Pan Bóg ci dał do zrobienia. Znaczy, no kapłan, ale to Pan Bóg przez kapłana. Taki drobiazg można było powiedzieć. I nawet taki drobiazg lekceważysz. Więc trzeba poważnie podchodzić do pokuty, którą otrzymujemy. Mi samemu czasami się zdarza zapomnieć, czy odmówiłem, czy nie odmówiłem. Staram się robić to od razu po spowiedzi, no żeby też zrobić to z namaszczeniem, z taką wdzięcznością, że jest to mój taki wkład, w sensie moje wyrażenie radości z tego, że Pan Bóg zabrał ode mnie moje grzechy. No to tyle. Jeśli jeszcze pojawiłyby się jakieś pytania, proszę je wpisywać w komentarzach. My jeszcze wciąż się zastanawiamy, rozważamy, co z tą stroną. Ona jeszcze nie istnieje, bo już były pytania, gdzie ona jest, już tam szukano jej, ale strona pytajcie.com.pl jeszcze nie istnieje na razie. Adres, jeśli wpiszecie, to przekieruje na Franciszkanie TV, więc póki co jeszcze to nie działa, ale możecie pytania kierować w komentarzach. To by było tyle. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia prawdopodobnie w środę, jeśli dobrze pamiętam, Wielką Środę zresztą. A propos Wielką Środę, gdyby ktoś był w okolicy Ostródy, no to mamy u nas w naszym franciszkańskim kościele noc konfesjonałów od godziny 21 do północy, ulica Franciszkańska 1. Więcej szczegółów na stronie właśnie Ostróda, franciszkanie.pl, a zapraszam jeszcze na rekolekcje franciszkańskie, które prowadzimy. Nasi bracia z Gdańska, ja też je prowadzę. To są rekolekcje weekendowe, zaczynamy w piątki wieczorem, kończymy w niedzielę obiadem. I szczegóły są dotyczące rekolekcji w Gdańsku na stronie rekolekcjefranciszkańskie.pl, a w Ostródzie dobrerekolekcje.pl. Pokój i dobro.